Taka gmina. To był reportaż Małgorzaty Gwiazdel-Meryk w realizacji dźwiękowej Aleksandry Mazur-Woronieckiej. A ja do rozmowy o tym reportażu, ale nie tylko, o samym problemie, zaprosiłam doktora habilitowanego Macieja Nowaka, profesora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, który jest kierownikiem Katedry Nieruchomości na Wydziale Ekonomicznym właśnie tej uczelni. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, pani redaktor. Dobry wieczór państwu.
Zanim zaczęliśmy rozmawiać oficjalnie, to pan profesor skomentował, że no jest to niestety typowa sytuacja, ta przedstawiona w reportażu, co dobrze nie świadczy o problemie.
Zdecydowanie, to bardzo źle świadczy o problemie i można powiedzieć, tak jak pani redaktor wspomniała, że to jest klasyka gatunku, że obecnie tego rodzaju problemy, oczywiście w różnych szczegółowych wariantach, występują w całym kraju. I jeżeli pani redaktor pozwoli, mogę powiedzieć, skąd to się wzięło.
Tak, oczywiście, bo to wiąże się właśnie z tymi zmianami, które nakładają na gminy pewne zobowiązania.
Może cofniemy się, żeby to dobrze wyjaśnić, do roku 2003. Gdybyśmy chcieli jeszcze bardziej pogłębić sprawę, cofnęlibyśmy się do PRL-u, ale może zatrzymamy się jednak na tym roku. Otóż w tym roku została uchwalona ustawa o planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym w Polsce, która wprowadziła, czy ugruntowała na poziomie gminnym dwa narzędzia dotyczące kształtowania przestrzeni. Bo może jeszcze na wstępie, czym jest, czy po co jest planowanie przestrzenne? Otóż wydaje się, że jeżeli jest indywidualny właściciel danej nieruchomości, na przykład ja jestem właścicielem działki, oczywiście będę zainteresowany zabudową na swojej działce, realizacją takiego zagospodarowania, jakie uznam za stosowne. I to nie jest absolutnie niczym złym. Natomiast nie muszę specjalnie przejmować się, jak ta moja zabudowa wpłynie na otoczenie, a tym bardziej, nie wiem, na dwie ulice dalej. Tak? Także to nie jest ani moim obowiązkiem, ani żadnego właściciela nieruchomości. I dlatego jest planowanie przestrzenne, żeby zajmować się szerszym problemem, ochroną niektórych walorów przestrzeni przyrodniczych, kulturowych, klimatycznych i tak dalej, też społecznych, ale też próbować odpowiadać na pytanie, jak przestrzeń miasta, wsi powinna być rozwijana. I stąd się biorą między innymi ustawy o planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym. Wracamy do tej ustawy. Zgodnie z ustawą gmina jest kluczowym podmiotem, który odpowiada za planowanie przestrzenne. Ani zbyt duża, ani zbyt mała. Podobnie zresztą jest w większości systemów innych państw. I ta gmina dostała dwa prawne narzędzia. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego i decyzje o warunkach zabudowy. Plany miejscowe mogły, ale nie musiały być przez gminę uchwalane. Jeżeli były uchwalane, tworzyły lokalne prawo dla właścicieli, określały przeznaczenie, na przykład przeznaczenie mieszkaniowe, rolne i wtedy nic innego nie można było zbudować, a także bardziej szczegółowe parametry, na przykład wysokość zabudowy. Natomiast, tak jak wspomniałem, to nie było obowiązkowe i uznano, ustawodawca uznał, że tam, gdzie się nie uda, takim elementem uzupełniającym będzie decyzja o warunkach zabudowy. Decyzja administracyjna w jednej indywidualnej sprawie na wniosek właściciela, inwestora i kryteria związane z tą decyzją były takie w miarę luźne. Decyzja była wydawana przez wójta, burmistrza, prezydenta. Ustawodawca zakładał, że gminy masowo rzucą się do uchwalania planów. Niestety tak się nie stało. Główny powód taki, jeżeli plan powodował obniżenie wartości nieruchomości, właściciel nieruchomości miał odszkodowania. Gminy bały się odszkodowań. I w okresie 2003-2023 planowanie przestrzenne wyglądało tak, że w 2023 roku około 30% powierzchni całego kraju jest objęte planami miejscowymi.
To nie chodzi o to.
Bardzo niewiele. Nie chodzi o to, żeby koniecznie było 100, ale zwłaszcza takie newralgiczne obszary nie były objęte planami. Z kolei ta decyzja o warunkach zabudowy, która miała być uzupełniająca, zmieniła się w dominujący instrument. W tym samym okresie wydano 2,5 miliona takich decyzji w całym kraju. Pół biedy, gdyby to było, nie wiem, 100, nawet 100 tysięcy decyzji. Ale zobaczmy, 2,5 miliona indywidualnych pomysłów, indywidualnych, oderwanych od interesu publicznego koncepcji zabudowy, to nie mogło zadziałać. I słusznie w 2020 2023 roku, zresztą zbyt późno, zabrano się za zmiany prawa planowania przestrzennego. Zresztą zdefiniowano chaos przestrzenny wcześniej, tak, czyli no, skutki tych nadmiernych decyzji o warunkach zabudowy. Z tym, że pytanie, czy lekarstwo nie jest gorsze od choroby. Otóż no, ustawodawca wyszedł z dobrego założenia. Tak, popatrzył, ale co się dzieje, lepsze wrogiem lepsze dobrego.
Oczywiście. Wrogiem dobrego, tak.
Ich troszkę, no zobaczymy, czy aż tak będzie, bo jesteśmy cały czas w trakcie wdrażania tej reformy. Otóż ustawodawca stwierdził, tak, rzeczywiście jest ten chaos przestrzenny. Zapewne popatrzył, co się dzieje w innych krajach. W innych krajach zazwyczaj, nie w każdym, ale tak uśredniając, na poziomie gminnym czy odpowiednim dla gmin jest taki system, że mamy dwa rodzaje planów. Generalny dla całej powierzchni i szczegółowy. No więc trzeba było wprowadzić ten plan generalny. Problem polegał na tym, że ustawodawca to połączył z czymś innym, poza merytorycznym, środkami z KPO. Reforma planowania przestrzennego została połączona z finansowaniem z KPO, czyli musimy zrobić reformę, bo dostaniemy takie środki.
No ale tu już wkradł się ten czynnik, który nie zawsze jest dobry, a mianowicie tykający czas.
Tak, no bo skoro środki, to możemy je otrzymać w pewnym terminie. Więc uznano, że gminy muszą mieć bardzo krótki termin na sporządzenie tego nowego narzędzia planu ogólnego, który byłby obowiązkowy dla całego obszaru, wprowadzał wszędzie pewne prawne zasady. I rzeczywiście, pierwotnie ten termin był do końca 2025 roku, teraz cały czas termin jest przedłużany, bo o ile jeszcze większe miasta są w stanie taki dokument, moim zdaniem skomplikowany i trudny, opracować, o tyle mniejsze gminy niekoniecznie mogą mieć problemy i wymaga to zdecydowanie większej liczby analiz. Diabeł tkwi w szczegółach. Ten plan ogólny, moim zdaniem, już na marginesie, jest zbyt szczegółowy, stwarza zbyt wiele różnych wariantów, jak na plan ogólny.
No. Dodajmy, że w tej chwili tym obowiązującym terminem jest 30 czerwca, ale już się mówi o kolejnym przedłużeniu, kolejne chyba 2 miesiące.
Tak, tak jest planowane do końca sierpnia. Ale oczywiście mamy okres przejściowy. W okresie przejściowym coś trzeba było zrobić z decyzjami o warunkach zabudowy. I stwierdzono, że jest jeszcze taka możliwość. I co się stało? To jest oczywiście naturalne. Właściciele nieruchomości, gdy dowiedzieli się o tym albo jakoś zostali poinformowani, czy chcieli, czy nie chcieli realizować zabudowę, rzucili się do składania wniosków o uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy. I te 2,5 miliona no, niewątpliwie w tym okresie znacznie się rozszerzyło. Nie mamy oficjalnych szacunków, ale kilkaset tysięcy decyzji to na pewno. Co zaczęły robić gminy?
Decyzji czy wniosków?
Decyzji. Ale wnioski też są w znacznie szerszym zakresie, bo gminy, gdy zaczęły obserwować, co się dzieje, zaczęły się jakoś bronić. Na różne sposoby. I to oczywiście trzeba byłoby wejść w szczegóły, czy są to sposoby dobre z perspektywy prawnej, czy nie. No tutaj mamy różne opinie, ale czasami próbowały przeciągnąć postępowania po to, żeby do zbyt wielu decyzji o warunkach zabudowy mimo wszystko nie doprowadzić. I jeżeli patrzymy na to z boku, to oczywiście trzeba wskazać, że to nie jest wina właścicieli nieruchomości, bo często też znam przypadki, gdy to jest realny problem, gdy ktoś zainwestował środki, no nie musi znać wszystkich szczegółów planowania przestrzennego, zakładał, że dana nieruchomość będzie pod zabudowę i można to tak traktować jako lokatę kapitału i raptem okazuje się, że gmina próbuje mu taką możliwość zablokować. Można oczywiście z boku powiedzieć, że gminy powinny jednak większą wagę przywiązywać do planowania przestrzennego, wcześniej te plany miejscowe, te wcześniejsze uchwalać. Albo, że ustawodawca powinien działać w sposób bardziej przemyślany. No, takim dobrym rozwiązaniem, ale to kilka lat temu, było coś, co kiedyś w ramach Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju postulowaliśmy, czyli stworzenie na poziomie krajowym specjalnego funduszu rekompensat, tak, żeby ten problem jakoś rozwiązać. Tak, ale no, mam wrażenie, że to jest rzeczywiście bardzo poważny problem, ale na wielu etapach zarówno władze krajowe, jak też władze wielu gmin niekoniecznie to dostrzegały. To nie jest taki głośny problem, który można uchwycić i powiedzieć, no to jest nasz program wyborczy, zdobywamy poparcie i tak dalej. Tak? No, do momentu, aż rzeczywiście sytuacja...
Wpisując się w realia naszej polityki, niestety.
No właśnie. Tak, także no to rzeczywiście był trochę oderwany świat od tych realnych potrzeb, no ale widzimy konkretne skutki, tak, że w wielu gminach, w tym pod Szczecinem, pojawia się problem, no bo właściciele czują się oszukani, pokrzywdzeni. Gmina też działa nie dlatego, że jest taka zła, tylko ma pewne racje, zapewne teraz próbuje chronić ład przestrzenny. Natomiast to jest sytuacja trudna do takiej jednoznacznej oceny, jednoznacznego rozwiązania, bo przecież nie możemy powiedzieć o właścicielu, no trać to, co zainwestowałeś, tak? Z drugiej strony nie możemy powiedzieć, no dobrze, trudno, wszyscy budujcie się, no już jakoś przymkniemy na to oczy, no bo ten chaos przestrzenny, który nie tylko skutkuje problemami takimi kompozycyjno-estetycznymi, ale problemami natury ochrony środowiska, dostępu do miasta, czyli transportowymi. Bardzo to są szerokie skutki, tak, związane z chaosem przestrzennym i to się dzieje, tak? Także im bardziej gmina zezwala na taką chaotyczną zabudowę opartą na decyzjach o warunkach zabudowy, mówię o skali takiej makro, nie konkretnej jednej sprawie, no to tym większy chaos przestrzenny będzie generowany.
No dobrze, ale co dalej? No bo tutaj w tym reportażu akurat właściciele tych działek zamierzają zaskarżyć właściwie brak decyzji.
Bezczynność.
Tak, bezczynność, tak. Brak decyzji. Trudno oprzeć się wrażeniu, że to, co miało doprowadzić do porządku, wywołało jednak kolejne problemy, żeby nie mówić już tak bardzo radykalnie, że mieliśmy wyjść z chaosu, a weszliśmy w kolejny chaos.
Tak, bo oczywiście ta bezczynność organu administracji publicznej, o której pani redaktor wspomniała, to jedno z kryteriów kodeksu postępowania administracyjnego. Także tutaj można wyszukiwać podstawę prawną. Zwrócę uwagę na jeszcze jeden element. Jak plany ogólne zostaną uchwalone, też tak rozmawiałem z sędziami NSA, którzy tymi tematami się zajmują, no to jesteśmy pewni, że praktycznie każdy plan ogólny w każdej gminie co najmniej przez jedną osobę zostanie zaskarżony. Tak? Czyli jest taka możliwość, żeby plan jako akt prawnie wiążący zaskarżyć do sądu administracyjnego i sąd wówczas będzie oceniał przesłanki, zarzuty zawarte w skarce. Tak? Co najmniej oczywiście jedna skarga, czyli możemy powiedzieć, że lada chwila po uchwaleniu planów ogólnych będziemy mieli kilka tysięcy spraw w sądzie. To też nie jest dobrze, patrząc znowu tak z boku, z takiej skali makro, gdy kwestie związane z planowaniem przestrzennym są oceniane tylko i wyłącznie z perspektywy prawnej. Prawnicy, również kompetentni sędziowie, nie czują spraw urbanistycznych i czasami w naszym systemie tak jest to skonstruowane, że już wcześniej, jak były te plany miejscowe czy decyzje o warunkach zabudowy, że albo trzeba było się oprzeć na pewnym takim schemacie działającym tak, że był jeden wyrok, drugi, trzeci i wszyscy według tego schematu działają, czasem wręcz na zasadzie kopiuj wklej, a czasami no, taki sędzia, mówiąc kolokwialnie, musi zabawić się w urbanistę, co też niekoniecznie jest zbyt merytoryczne.
Czym tego rodzaju sprawy mogłyby skutkować dla gmin?
Jeszcze większym problemem. To znaczy takie plany mogą być uchylone nie z tego powodu, że szkodzą właścicielowi nieruchomości. To raczej będą kwestie bardziej natury proceduralno-formalnej, że coś tam źle zostało w planie ujęte. A jest duża szansa, no bo tak jak wspomnieliśmy, gminy muszą działać w pośpiechu. Tak? No i gminy będą musiały te rzeczy korygować, ale to się nie odbędzie z pozytywnym skutkiem dla przestrzeni. Może dodam jeszcze taką jedną obserwacje. Otóż w literaturze naukowej dotyczącej europejskiego planowania przestrzennego są dokonywane klasyfikacje krajowych systemów planowania przestrzennego na różne grupy. I polski system w roku 2021 został ujęty wspólnie z Maltą i Cyprem jako takie dodatkowe systemy, które trudno dokleić gdziekolwiek indziej. Jaki był komentarz takich bardzo uznanych autorów, że w Polsce z jednej strony teoretycznie są prawne możliwości chroniące przestrzeń, ale w praktyce zwycięża rynek. I nawet nawiązałem współpracę z jednym z tych autorów i dodaliśmy taki suplement, komentując to, co się dzieje obecnie w ramach reformy planowania przestrzennego. To oczywiście z perspektywy konkretnego właściciela, który nie dostaje decyzji o warunkach zabudowy, wygląda inaczej. Ale patrząc znów z tej skali makro, tej liczby kolejnych tysięcy decyzji o warunkach zabudowy, no znów próbuje się stworzyć nowy instrument chroniący przestrzeń, plan ogólny, no a zwycięża presja rynkowa. Prędzej czy później, oczywiście z krzywdą dla wielu osób, tak jak mówimy, ale no, trend jest jednak taki. Tak? Także to kolejny dowód, że prawo jest ważne, ale samo w sobie niewiele załatwia, że ważne są też uwarunkowania społeczne, kulturowe, ekonomiczne czy specyfika każdego państwa.
Proszę powiedzieć, czy tutaj, jeśli chodzi o ten problem, istnieje happy end, pozytywne zakończenie? A jeśli tak, to w czym upatrywać?
Nie, bardziej grecka tragedia. Czyli każde rozwiązanie nie będzie dobre z jakiegoś punktu widzenia. Planowanie przestrzenne to oczywiście ścieranie się różnych perspektyw i różnych interesów, ale tak jak mówię, to nie jest, jeszcze raz, bo to bardzo mocno trzeba podkreślać, ani wina konkretnych właścicieli, ani wina konkretnych organów gminy, tylko no, szerszych zaniedbań polityków czy wielu kadencji w różnych gminach i tak dalej. Ale no, nie ma jednego dobrego problemu. Właściwie jeden z wariantów, który kiedyś
Dobrego wyjścia.
Jeden z wariantów, który kiedyś rozważaliśmy, ale to raczej nie zostanie zrealizowane, no to takie stwierdzenie, a już machnijmy ręką na te pieniądze z KPO, bo jest więcej problemów w związku z tymi funduszami niż w alternatywnym ujęciu, jakbyśmy w ogóle z tego nie skorzystali. Tak, ale no zapewne do takiego wniosku oficjalnie ustawodawca nie dojdzie i raczej będzie forsował skutki tej reformy planowania przestrzennego. Także to będzie oczywiście z perspektywy obserwacji naukowej tych procesów bardzo ciekawe, ale no z perspektywy społecznej niekoniecznie. Zapewne plan ogólny prędzej czy później na różnym poziomie oczywiście poprawności zostaną uchwalone, ale będą zaskarżane, będą zmieniane, bo oczywiście jak plan raz zostanie uchwalony, to może być teoretycznie za miesiąc rozpoczęta procedura jego zmiany. Także to będzie oczywiście ciągły proces, który będziemy obserwować. I jeżeli szukamy jakiejś nadziei w tych realiach, które mamy, no to że w ramach tego ciągłego procesu jakoś tak to wymęczymy, że w końcu po wielu zmianach dojdziemy do lepszego stanu prawnego czy przestrzennego.
Ale po drodze, jeśli już nawiązujemy do literatury, droga przez mękę.
Jak najbardziej.
Dziękuję bardzo. A naszym gościem był dziś doktor habilitowany Maciej Nowak, profesor Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, kierownik Katedry Nieruchomości na Wydziale Ekonomicznym Szczecińskiego ZUT-u. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.